Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio Krzysztof Szymański, poseł Konfederacji, z którym rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie pośle, rosną notowania Konfederacji w różnych sondażach, które się pojawiają. Przymierzacie się powoli do rządzenia?
Po pierwsze, to się bardzo cieszę, że rosną i się wcale w sumie temu nie dziwię, ponieważ takie rozczarowanie obecną ekipą i jeszcze pamięć po tym, co robił poprzedni rząd, nie gaśnie, więc jest to taki naturalny proces. Natomiast szczerze przyznam, że nie przypatruję się jakoś nadmiernie temu, jak te sondaże wyglądają.
Rok przed wyborami się pan nie przypatruje?
Nie, no bo to myślę, że ten trend długoterminowy jest jasny. Polacy od nas oczekują konkretnej roboty i jeżeli będziemy pracować solidnie przez ten rok, to wtedy możemy mówić o tym, że wyborcy nas docenią. Także ta praca przede wszystkim dla mnie jest istotna, a nie w tym momencie jeden pojedynczy odczyt.
A Konfederacja Light, którą planuje Ryszard Petru, bawi pana, jak rozumiem, po tym uśmiechu?
Bawi.
No a może wam odebrać punkty sondażowe? Czy poparcie?
No teoretycznie, ale to szczerze powiedziawszy wywołuje po prostu śmiech we mnie, ponieważ przez lata Konfederacja była takim ugrupowaniem, które wszyscy wytykali palcami, a teraz nagle się okazuje, że taki mainstream jak Petru robi nową partię i się nazywa coś takiego jak Konfederacja, tylko że w takim bardziej lajtowym wydaniu. No to jest takie zabawne. Nie ma żadnej wiarygodności ten człowiek, żeby zaproponować coś sensownego na scenie politycznej.
No jak rozumiem, to ma być taka Konfederacja bliższa temu, co Sławomir Mentzen czasami proponuje, zwłaszcza w tych kwestiach gospodarczych, ekonomicznych i tak dalej.
Ja tak tego nie rozumiem. To ma być imitacja Konfederacji. Dla nas interes narodowy zawsze jest na pierwszym miejscu. Interes Polski, interes Polaków. Jeżeli za to się zabiera Ryszard Petru, który twierdzi, że zrobi coś podobnego, tylko inaczej, to ja rozumiem, że zrobi to samo, tylko na modłę, nie wiem, globalistów, eurokratów. No to jest zaprzeczenie całkowite Konfederacji.
To jako interesie narodowym pan mówi, to tak bym zapytał, jaki jest aktualnie najważniejszy problem w polskiej polityce?
Dużo jest takich problemów. Jest i kwestia Zielonego Ładu, jest kwestia imigracji. To są takie długoterminowe. Z takich krótko, ale również długoterminowych jest to kwestia służby zdrowia, kwestia bezpieczeństwa, czyli no, i obrona ludności, i obrona cywilna. I wojsko, tak, nasze siły zbrojne, no dużo jest tych wyzwań.
Bo ja wszedłem wczoraj na waszą stronę internetową i zrobiłem taki przegląd tego, o czym piszecie i z czym się do wyborców, czy odbiorców, czy tych, którzy wchodzą na tę stronę, kierujecie. I powiem tak, na 9 tekstów, które wisiały w głównym, na głównej stronie, powiedzmy, jako najważniejsze, 6 dotyczyło Ukrainy. Mhm. A 7 w zasadzie dotyczył imigracji, nie wprost Ukrainy, ale też mowa w tym tekście o tym była. I tak się zastanawiam, czy to jest jedyny przekaz, który aktualnie potraficie do wyborców skierować, ten związany z Ukrainą i czemu on ma służyć tak na dobrą sprawę?
Główny przekaz to się za pośrednictwem mediów i za pośrednictwem mediów społecznościowych odbywa. Strona internetowa jest swego rodzaju...
Tamtych wątków związanych z Ukrainą też jest mnóstwo.
Swego rodzaju agregatorem, czy takim archiwum różnego rodzaju postulatów, więc jednak ten przekaz, myślę, że medialny przede wszystkim jest istotny. Natomiast faktycznie kwestia ukraińska jest jednym z największych wyzwań w tym momencie. Więc o ile proszę zauważyć, jak przez lata większość sceny politycznej podważała nasze tezy, a przez ostatnie tygodnie to raczej my możemy powiedzieć, a nie mówiliśmy, a nie mieliśmy racji. Teraz nagle wszyscy mówią naszym
językiem. Ale to dotyczy polityki historycznej.
Między innymi, oczywiście, że tak. Między innymi teraz rację przyznały nam inne partie odnośnie polityki historycznej. Już powoli przyznają nam rację a propos tego, co mówiliśmy o prowadzeniu polityki transakcyjnej. No i niedługo podejrzewam, że dojdziemy również do kwestii imigracyjnych i też nam scena polityczna przyzna rację.
Ale która partia negowała jednoznacznie negatywną rolę UPA w historii?
Żadna.
W relacjach polsko-ukraińskich.
Żadna.
No
to
czemu nagle przyznali wam rację? Dlaczego pan tak mówi?
Ponieważ przez lata twierdzili, że ten moment, mając na myśli moment wojny z Rosją, nie jest odpowiednim momentem do tego, aby podnosić tego rodzaju argumenty.
A jest?
jest bardzo dobrym momentem. Jest jedynym, który w tym momencie mamy. Każdy moment powinniśmy na to wykorzystywać. Jak widać, druga strona nie ma oporów, aby w sytuacji, kiedy są jednak zmuszeni do współpracy z nami, są trochę skazani na naszą łaskę lub niełaskę, to strona ukraińska pozwala sobie na prowadzenie swojej polityki historycznej, która jest antypolska. No to jeżeli oni mogą, no to dla każdego naturalnym wnioskiem jest, że kurczę, to w takim razie my też mogliśmy. Tylko teraz to już jest trochę za późno, o te kilka lat.
Mm-hmm. A przyglądał się pan tym dokumentom, które poprzez Russia Today zostały opublikowane w sprawie Wołynia?
Nie.
A czytał pan w ogóle o tym?
Wiem, że jakieś dokumenty zostały opublikowane, natomiast nie wiem, co ma to zmienić w debacie publicznej, ponieważ raczej fakty historyczne zostały już ustalone.
I fakty są jasne, tylko czekamy na to, kiedy strona ukraińska je zaakceptuje i kiedy do tego dorośnie. To też jest jeden z dyskursów polskiej,
dokładnie tak,
w polskiej polityce, ale nie martwi pana to, że Rosjanie chcą poprzez swoją też, poprzez swoje propagandowe działania jakby nakręcać wzajemnie Ukraińców przeciwko Polakom i Polaków przeciwko Ukraińcom?
Mnie przede wszystkim martwi to, że strona ukraińska nie chce się do tego przyznać, nie chce się z tym pogodzić, co rzutuje bardzo mocno na nasze decyzje. To po ich stronie jest możliwość rozzbrojenia tych, no co by nie było jednak, traumatycznych wspólnych przeżyć. Gdyby podeszli do tego rozsądnie i to po prostu rozbroili, pozwolili nam, jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, co teraz wypowiadam, pozwolili nam pogrzebać naszych przodków, to by w ogóle nie było tego tematu.
Ale trwają prace ekshumacyjne w wielu miejscach. Wie pan gdzie?
No, jest jakaś lista miejscowości, gdzie one trwają, natomiast to jest zdecydowanie za wolno, za mało, nie ma tego efektów. Była jakiś czas temu nawet taka afera, że pan poseł Kowal na jego polecenie sprzed lat pewne ekshumacje były cenzurowane, tak to nazwijmy, żeby społeczeństwo nie dowiedziało się dokładnie, jak brutalne to było ludobójstwo, żeby to właśnie nie wpływało na relacje między naszymi narodami. No z takim podejściem to daleko nie zajdziemy.
Ale też chyba faktem jest to, że w trakcie agresji rosyjskiej na Ukrainę, tej tak zwanej pełnoskalowej po 2022 roku, też przyspieszyły pewne działania w tym zakresie. No, oddzielając jakby warstwę informacyjną w tej materii od faktów pewnych, które się dzieją.
Na skali stuprocentowej, jeżeli zwiększymy z 1% do 2%, to mamy dwukrotny wzrost, a w dalszym ciągu jest to naprawdę drobnostka. W
porównaniu... Od czegoś trzeba zacząć, na jakąś drogę wejść.
W porządku. No, można wejść na jakąś drogę, tylko ile lat to już trwa to wchodzenie i ile lat trwa rozpoczynanie. Poza tym, no, umówmy się, ale patrząc na to, w jaki sposób reaguje strona ukraińska, no to ja nie mam absolutnie żadnych nadziei, że ta sprawa w dostateczny sposób się rozwinie w najbliższym czasie.
Wszystkie donacje sprzętu wojskowego, który poszedł z Polski do Ukrainy, powinny być jawne? Rząd zapowiada opublikowanie takiej listy.
Tak, jak najbardziej. Powinny być jawne. Powinniśmy się dowiedzieć, co dokładnie było przekazywane. W tym momencie jest to objęte klauzulą niejawności. I tak naprawdę polska opinia publiczna nie ma zielonego pojęcia, co zostało przekazane, a co nie. Jeżeli szczycimy się tym, że mamy tak ogromny wzrost wydatków na zbrojenia, jeżeli szczycimy się tym, że nasze siły zbrojne są rozwijane, a okazuje się, że gdzieś takim bocznym torem nasze siły zbrojne są uszczuplane, to jest karygodna sytuacja i powinniśmy jak najszybciej się tego dowiedzieć.
Bo wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak między innymi pisze o patriotach, które miały być przekazane stronie ukraińskiej. Konfederacja ma jakąś wiedzę szerszą w tym zakresie?
To jest taka trochę tajemnica Poliszynela. Dużo osób o tym mówiło, natomiast tak jak mówię, jest to kwestia informacji niejawnych, więc ciężko było kogoś za rękę tutaj złapać i wykazać to dokumentem. Natomiast była to raczej wiedza, no może nie powszechna, ale sporo osób o tym wiedziało albo przypuszczało, że tak było. Dla mnie to jest osobiście ogromny skandal. Z tego względu, że akurat te pociski do systemów Patriot, no, patrząc na nasze interesy, są fundamentem naszej ochrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i to one były dedykowane do strącania Iskanderów z obwodu królewieckiego. Więc tak strategicznie ważne aktywo, tak trudno dostępne na rynku, zakupione od Amerykanów naprawdę po ciężkich negocjacjach, jeżeli Polska jest w stanie przekazywać to innemu państwu, niezależnie jakiemu, to według mnie to jest naprawdę działanie na niekorzyść naszego bezpieczeństwa.
I powinniśmy się jak najszybciej dowiedzieć szczegółów w tej sprawie? Opinia publiczna powinna je poznać?
Tak, zdecydowanie.
W jakim czasie?
No, my
no
już
bo odtajnianie takich dokumentów to nie robi się tego od ręki, więc to nie...
No, wystarczy zmienić klauzulę i nagle się dokumenty stają się jawne. Dziennikarze ostatnio udowadniają, że dosyć szybko są w stanie, o wiele szybciej niż instytucja, prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli są w stanie pracować i ujawniać różnego rodzaju nieprawidłowości. W związku z tym, jeśli zostałaby zdjęta taka klauzula, myślę, że szybko dowiedzielibyśmy się, jaki jest realny wymiar tego przekazywania sprzętu wojskowego.
Od tak naprawdę 2022 roku, czyli i zarządów Prawa i Sprawiedliwości, i zarządów teraz Koalicji
Obywatelskiej. Tak, żeby złapać całościowy obraz, trzeba to zbadać od 2022 roku. No nie może być taka sytuacja, że od 4 lat wiemy tylko tyle, że coś jest przekazywane, a tak naprawdę nie wiemy ile i wszyscy się zasłaniają tym, że to jest tajemnica ze względu na bezpieczeństwo narodowe. No nie może być takiej sytuacji.
Zmieniając temat radykalnie, bo chcę pana o podatek cukrowy zapytać. Toczą się zwłaszcza w mediach społecznościowych różne dyskusje i o opodatkowaniu gazowanej wody w butelkach i też o opodatkowaniu słodkich napojów. Wy macie jednoznaczne zdanie jako partia w tej materii. Takiego podatku w ogóle nie powinno być.
Toczą się rozmowy, no bo to jest i podatek VAT, i podatek cukrowy, więc różnego rodzaju podatki. I z naszej perspektywy jest to szukanie pieniędzy dodatkowych w budżecie. Sytuacja budżetowa jest tragiczna, więc rząd szuka sobie możliwości załatania pewnych dziur. Do tego jest dorabiana taka ideologia, że to wszystko jest dla naszego dobra, jak wszystkie podatki na świecie zawsze są wprowadzane dla dobra obywateli. Natomiast ja tego sobie się nie kupuję.
Z podatkiem cukrowym chyba chodzi też o zdrowie i obniżanie spożycia cukru przez społeczeństwo.
No to właśnie o tym mówię, że do tego jest taka dorabiana ideologia, że to jest dla naszego dobra, dla naszego zdrowia. Natomiast naprawdę ja uważam, że nic nie zastąpi edukacji obywateli, tego zwiększenia świadomości, co powinniśmy jeść, czego nie powinniśmy jeść, jak powinniśmy się prowadzić, nie wiem, ile sypiać i tak dalej. No co, będziemy teraz wprowadzać niedługo jakieś opodatkowanie na to, że ktoś będzie spał za krótko i to też jest niezdrowe. I co, wtedy też wszyscy mamy podnieść za tym rękę.
Edukacja zdrowotna od 1 września obowiązkowa, to dobrze?
Edukacja zdrowotna to jest bardzo długi temat.
No bo jakoś gdzieś musi być to pole do edukacji, prawda? Tak, Raczej nie byliście jako partia za tym, żeby ta edukacja weszła.
To nie, absolutnie. Ja jestem jak najbardziej za przedmiotami, które zwiększają właśnie wiedzę czy świadomość uczniów w zakresie dbania o własne zdrowie. Natomiast jest mój kategoryczny sprzeciw wobec wprowadzaniu do tej przestrzeni również elementów seksualizujących i normalizujących zachowania, które w mojej ocenie są po prostu niemoralne. Więc gdyby ta propozycja nie zawierała w sobie tej sfery
ale ten komponent został
seksualizacji,
wyjęty
ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby, nawet byłbym za tym, żeby taki przedmiot w szkole istniał. Ten komponent został wyjęty, ponieważ nie było i bardzo dobrze społecznego przyzwolenia na to, żeby go wprowadzać. Natomiast no, nie zapominajmy, kto jest obecnie u władzy i kto bardzo promował tego rodzaju rozwiązanie, więc trochę metodą salami obawiam się, że chcą to wprowadzić. Może teraz bez tego komponentu, natomiast po roku czy dwóch dodadzą kawałek tego komponentu, potem cały i ostatecznie będziemy w tym samym miejscu.
Czas nam powoli ubiega, ale mam nadzieję, że jeszcze 2 minutki mamy, bo nie mogę pana nie zapytać o ustawę metropolitalną, którą prezydent Karol Nawrocki podpisał. Ma pan żal do prezydenta za to, że podpisał tę ustawę? Pan apelował o weto.
Jestem zdziwiony, trochę rozczarowany tym, że prezydent podpisał tę ustawę. Uważam, że to jest najkrótsza droga do oligarchizacji władzy samorządowej w rękach Koalicji Obywatelskiej. Uważam, że władza samorządowa po to jest samorządowa, żeby była jak najbliżej obywateli, więc w gminach i wszelkie rozwiązania, które odbierają decyzyjność gminom, a przenoszą na poziom taki parawojewódzki, coś między powiatem a województwem, jest to złym rozwiązaniem. Prezydent wynegocjował sobie kilka poprawek. Przez Senat one zostały przeprocedowane i na tej podstawie stwierdził, że no teraz już może podpisać. Według mnie to nie była dobra decyzja.
Do końca walczyliście o to weto. W zasadzie w przededniu informacji o podpisie razem z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem pan taki apel wystosował, ale tak myślę o tej oligarchizacji. No przyjdą wybory samorządowe, władza się zawsze może zmienić, na związek metropolitalny pozostanie i to, że część pieniędzy z budżetu centralnego będzie trafiała do związku, no to też w jakimś sensie oznacza, że ta władza będzie bliżej obywatela, tutaj bliżej mieszkańców.
Ja od samego początku tej dyskusji wskazywałem, że są pewne plusy tej ustawy, na przykład właśnie zwiększenie udziału w podatku od osób fizycznych. Natomiast ja postulowałem, aby po prostu samorządom przyznać większy udział, a nie tylko i wyłącznie dla Związku Metropolitalnego jakoś tak incydentalnie. Natomiast no nie uważam, aby zwiększenie finansowania przesuwało tę władzę bliżej obywateli. Jeżeli te pieniądze byłyby do wykorzystania bezpośrednio dla gmin, które mogą o sobie decydować, wtedy jak najbardziej.
No ale
jeżeli ma o tym decydować
władze gmin
związek,
będą zasiadały w Radzie Metropolii.
W porządku, natomiast zwróćmy uwagę na to, że w obecnej sytuacji większość gmin z tych, które są planowane do Związku Metropolitalnego, są albo pod bezpośrednią władzą polityków Koalicji Obywatelskiej, albo przez polityków, którzy są bezpośrednio z tą władzą kojarzeni.
Czyli nie o politykę, a nie o meritum chodziło.
Nie, no to jest jak najbardziej meritum. No uważam, że jeżeli gmina wybrała sobie jakiegoś konkretnego włodarza, to wymaga od niego, aby podejmował decyzję w interesie tej lokalnej społeczności, a nie żeby oddawał swoją decyzyjność do ośrodka, który jest zarządzany politycznie z na przykład Trójmiasta.
Oj, panie pośle, a każda gmina nie jest politycznie zarządzana. Tak, na koniec jeszcze, bo widzę, że bo wziąłem głosowanie w tej sprawie i patrzę na listę Konfederacji, no to byli posłowie, którzy głosowali za tą ustawą, posłowie Konfederacji, jak pan Bronisław Foltyn chociażby, Sławomir Mencen,
oczywiście.
Grzegorz
Płaczek. Od samego początku postawiłem, byłem reprezentantem Konfederacji w debacie i od samego początku postanowiłem trzy warunki poparcia tej ustawy przez Konfederację. Jeden został prawie w całości spełniony, drugi lekko liźnięty. W związku z tym no nie, koalicja rządowa nie uzyskała od nas pełnego poparcia, skoro nie w pełni zrealizowano nasze postulaty. W części zrealizowano, więc podzieliliśmy się w głosowaniu. Myślę, że uczciwie.
Musimy zakończyć, bo czas tam upłynął. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
Gość Radia Gdańsk.